Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, kliknęliście na stronie Kuby Chojnickiego datę 29 lipca, licząc, że otworzy się homilia z Kościoła Świętej Anny, a tu się homilia ze Świętej Anny nie otwiera, dlatego że była nagrywana, ale technicznie nastąpiła pewna usterka i niestety nagranie się nie kwalifikowało do opublikowania jej na tej stronie. Dlatego witam Państwa bardzo serdecznie, ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Nie chcąc, żeby powstała luka w całym cyklu homilii, nie tyle ją powtórzę, bo homilii się już powtórzyć nie da. Homilia może być tylko na mszy świętej, kiedy są ludzie. Ja tutaj siedzę sam przy biurku w takim studio nagrań tymczasowym i postaram się Państwu streścić, co 29 lipca mówiłem na homilii w Kościele Świętej Anny. A żebym to mógł uczynić, to przeczytam Ewangelię, która tamtej niedzieli była czytana. Ewangelia świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi 3 chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten powie z zewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzeba. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli któregoś z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tyle słowa świętej Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, w poprzedniej homilii sprzed tygodnia zwracałem uwagę w tym epizodzie Marii i Marty, jak Pan Jezus ładnie powiedział do tej niewiasty: Marto, Marto. Wypowiedzenie czyjegoś imienia na początku rozmowy od razu ją ustawia. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy Jezus uczy apostołów modlitwy, prosi, by zwracali się do Boga tym najpiękniejszym słowem: Ojcze. Ja się bardzo delektuję tym słowem. Mam nadzieję, że i Państwo potraficie się z nim rozsmakować. Ojcze. Jakie to słowo jest pełne dobroci, pełne jakiejś głębi, pełne mądrości i życzliwości. Jeśli do kogoś mówię Ojcze, to od razu się ustawiam w takiej pozycji, że ten ktoś jest mi życzliwy i dobry. Warto może nieraz powiedzieć 2 razy: Ojcze, Ojcze. Kochani, ciągle wielu ludzi ma przed oczami Boga policjanta, Boga buchaltera, Boga kontrolera, Boga jakiegoś żołnierza, Boga sędziego. Bóg przede wszystkim jest Ojcem. To nam chce powiedzieć Chrystus. Mi się wydaje, że atak na mężczyzn duchowy, który jest w świecie, atak na ojców, ma na celu nie tylko to, żeby oni nie spełnili swojej misji, żeby synów nie wychowali na mężczyzn, córki na wspaniałe kobiety, ale też ma na celu to, demon chce osiągnąć to, żebyśmy nie lubili słowa ojcze, żebyśmy go nawet nie używali. Są rodziny, gdzie się mówi do ojca: cześć tam stary, albo po imieniu, albo ty. Natomiast to słowo ojcze, no może się tutaj za bardzo nawet nim zachwycam, jest trochę takie sakralne. Proszę Państwa, jeśli ktoś z was zacznie odmawiać modlitwę pańską i powie słowo ojcze i się zamyśli i się nad tym zastanowi, zacznie go to kontemplować, to może nawet od czasu do czasu jest warto tej modlitwy już nie kończyć, a nadelektować się tym słowem. Powtarzam, zawsze kiedy podchodzimy, to świadczy, że ta rozmowa będzie głęboka. Raczej się w rodzinach nie mówi: ojcze, daj mi tam 5 zł na loda, tylko się mówi: tato. Natomiast kiedy się pogadać o życiu, o małżeństwie, mówi się: ojcze, chciałem z tobą porozmawiać, bo jest taka bardzo poważna sprawa. zatrzymajmy się zawsze chwilę nad tym Ojcze. Są ludzie, którzy odmawiali Ojcze Nasz modlitwę setki razy i nigdy się nad tym słowem nie zastanowiło. I dlatego może się ciągle Boga Ojca boją. Ciągle On jest właśnie dla nich tym wrogiem. Proszę zwrócić uwagę, że szatan swoją interwencję na ziemi rozpoczyna od tego, że Adamowi i Ewie sugeruje, że ten Bóg to jest lepszy cwaniak. To jest jedna z pierwszych inicjatyw szatana, żeby nas przekonać, że Bóg jest naszym wrogiem, że On jest tym, który chce nam odebrać szczęście, chce nas ograniczyć, jakoś zniewolić, żebyśmy skarłowacieli pod Jego dyktatorskimi rządami. Ojcze, niech się święci imię Twoje. My oczywiście nie możemy nic przymnożyć świętości imienia Boga. Ono jest w doskonały sposób i pełny sposób święte. Jeśli mówimy niech się święci, to może bardziej mamy na myśli niech się święci w naszych sercach. To znaczy, Boże, bądź zawsze dla mnie kimś świętym. To znaczy kimś innym, kimś wyjątkowym, kimś wyjątkowo pięknym. Zwróćcie Państwo uwagę, że słowo święto bardzo łatwo nam się kojarzy właśnie z czymś wyjątkowym. W święta wyjmujemy najpiękniejszy obrus, w święta się najpiękniej ubieramy, w święta odnosimy się do siebie ze szczególną jakąś kulturą. Święta są czymś wyjątkowym. Wyjątkowym w pięknie, w dobroci, w jakimś takim poziomie, estetyce naszych spotkań i rozmów. I żeby Bóg nie stał się takim też z drugiej strony kumplem. Żeby Bóg nie stał się tylko takim adwokatem, doradcą. Żeby On się nie stał takim nauczycielem. Mam wielu nauczycieli, a Bóg to jest taki największy z nich. Mam wielu kolegów, a Bóg to jest taki największy z nich. Święć się imię, bądź zawsze dla mnie kimś innym. Ktoś kiedyś dał takie ładne porównanie, że Bóg nie jest kolejnym kwiatkiem w naszym wazonie. Że jest kwiatek pracy, kwiatek wypoczynku, kwiatek zdrowia, kwiatek jakiegoś tam hobby, no i taki troszeczkę większy kwiatek od innych, to jest religijność i relacja do Boga. Religia jest wodą, w której są wszystkie inne kwiaty. Bóg jest zupełnie kimś innym. I potem się modlimy, niech przyjdzie Twoje Królestwo. To jest taki temat, który się przewija przez ostatnie tutaj homilie świętoannowe. Ciągle szukamy Królestwa Bożego, tej innej rzeczywistości. Chciałoby się powiedzieć innego wymiaru, ale to jest bardzo niebezpieczne, bo wymiar kojarzy się z czymś naturalnym, a Królestwo Boże to jest rzeczywistość nadnaturalna. Proszę Państwa, powtarzam, chrześcijaństwo służy do budzenia ludzi ze snu. Można zasnąć w pieniądzach, zasnąć w pożądliwości, zasnąć w informatyce, zasnąć w złości, zasnąć w chciwości, zasnąć w lenistwie, zasnąć w jakichś zainteresowaniach sportowych czy motoryzacyjnych. Szatan przede wszystkim chce nas uśpić, a chrześcijaństwo nas budzi. Obudzonym człowiekiem jest ten, kto się modli, kto żyje miłością i żyje wiarą. Wszyscy inni śpią. I w tej modlitwie pańskiej mówimy, niech ta rzeczywistość Twoja, Boże, przyjdzie w nasz świat. Przyjdzie w nasz świat. To jest, proszę Państwa, coś takiego, że my nieraz oglądamy naszą rzeczywistość tak, jakbyśmy oglądali jakiś kościół, będąc tam w nocy, ciemna, zupełnie ciemna noc i mamy mocną latarkę w ręku. I możemy sobie poświecić na ambonę i ją zobaczyć. I możemy sobie poświecić na ołtarz. I możemy sobie poświecić na dzwonek przy drzwiach od zakrystii. I możemy sobie poświecić na figurkę i na aniołka. I w zasadzie, mając mocną latarkę, stojąc na środku kościoła, my możemy zobaczyć wszystko. Ale przyznacie Państwo, że wrażenie będzie kolosalnie inne, kiedy ktoś przyjdzie i włączy pełne oświetlenie tego kościoła. My też zobaczymy wszystko, tylko zobaczymy naraz i zobaczymy w pełnej harmonii, w pełnej relacji do siebie tych wszystkich ornamentów. My patrzymy na świat z taką latarką. Tu jest mój tata, tu jest moja mama, tu jest moja czystość, tu jest moja przyszłość, tu jest moja przeszłość. I wszystko widzimy jakoś tak oddzielnie. To się nam nie może skleić. Natomiast Królestwo i przede wszystkim tą latarką nie możemy sobie zaświecić na Pana Boga. Natomiast Królestwo Boże jest to zobaczenie całej rzeczywistości właśnie w innym wymiarze. Jest to zobaczenie jej w promieniach miłości Bożej, w całkowitej prawdzie, w takim realizmie i o ile tak mogę powiedzieć, w trzeźwości. I Bóg prosi nas, żebyśmy o to zabiegali. Panie, pokaż mi, jaka jest naprawdę moja rodzina. Pokaż mi, jaka jest naprawdę małżeństwo moich rodziców. Pokaż mi, jacy są moi przyjaciele. Pokaż mi, kto odnosi sukces, a kto porażkę. To się ludziom bardzo, bardzo często myli. Tych, którzy przegrywają, nazywamy zwycięzcami. Tych, którzy zwyciężają, nazywamy nieudacznikami. Panie, pokaż mi świat, jak Ty go widzisz, a on go widzi zupełnie inaczej. To powinno być tematem i przedmiotem naszej modlitwy. I potem, kochani, w tekście Chrystusowej modlitwy trafiamy na zdanie: naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. Gdybyśmy to my taką modlitwę układali, pewnie byśmy dołożyli: Panie Boże, daj mi chleba powszedniego na tydzień, albo daj mi na miesiąc, albo już daj do końca roku. Natomiast Bóg mówi nie, nie na miesiąc, nie na tydzień, ale na każdy dzień. Kochani, gdybym zapytał kogoś z was, dzisiaj jako takie zdrowie masz? Wielu z was by odpowiedziało, no jako takie, a może nawet całkiem poprawne mam. A zjeść rano na śniadanie miałeś coś? No miałem. A w lodówce coś masz na wieczór? No coś tam jest. A spać masz gdzie? No mam gdzie. Czyli jak na dzień dzisiejszy to jest w porządku, tak? To czym się martwisz? Ano martwię się, że za 2 lata mam egzamin na prawo jazdy. Martwię się tym, co to będzie za 30 lat. Czy moja córka, jak dorośnie, to zdobędzie jakiś tam określony zawód. Proszę Państwa, my się często martwimy, jakimiś sprawami na dużą, dużą przyszłość. A Pan Bóg mówi, ja Ci dam na każdy dzień, tylko nie dam Ci od razu zapasu. Proszę Państwa, na czym polega otyłość? Że te nasze niedoskonałe organizmy odkładają ten tłuszcz na czarną godzinę, odkładają i w końcu już się nie da żyć, nie da się chodzić, nie da się normalnie funkcjonować, bo ta otyłość nie daje nam no właśnie takiej swobody ruchu. Wielu ludzi jest otyłych, jeśli chodzi o zmartwienia. Tak jak chomik, jak nieraz sobie napcha na zapas do tych swoich chomiczych policzków i potem tak śmiesznie wygląda, tak samo i my nosimy w jednym policzku zmartwienia na rok 2008, w drugim policzku zmartwienia na 2009 i jest nam tak bardzo ciężko z taką otyłością zmartwień. Proszę pamiętać, że Chrystus mówił, gołębie karmię wszystkie. Czy Państwo widzieliście kiedyś w Warszawie zdechłe z głodu gołębie? A przecież tych gołębi są tu tysiące. A zdechłe z głodu wróble? A nad Wisłą zdechłe z głodu mewy? Czy jakieś tam rybitwy? Nie. To Pan Bóg o nas by zapomniał? Czy Państwa, te nasze kłopoty, pamiętacie, jak mieliśmy 4 latka, to nam zdech kotek, byliśmy śmiertelnie zmartwieni, a dziś już to przeminęło z wiatrem. Kiedy mieliśmy 18 lat, to się nieszczęśliwie zakochaliśmy ich i myśleliśmy nawet o jakimś geście samobójczym, kiedy nas dziewczyna rzuciła w liceum, a dzisiaj już się z tego śmiejemy. Potem była straszne przeżycia przed maturą, potem jakiś dramat inny z jakimś podejrzeniem o ciężką chorobę. Wszystko przemija. Jezus mówi, czy nie widzicie, co się dzieje, że jestem pasterzem? Owszem, niektórych nieszczęścia dotknęły, po latach też potrafią powiedzieć i Bogu dzięki, że mi się coś nie powiodło. Chleba dawaj nam na każdy dzień, na dzisiaj, na ten dzień lipcowy, sierpniowy, wrześniowy 2007 roku. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy. I tu się, proszę Państwa, zaczynają w modlitwie tej pańskiej, jak to mówimy, schody. Bo wielu ludzi nawet nie wie, że nie mogą nawiązać relacji z Panem Bogiem żywej, bo nie przebaczyło swoim bliźnim. Kiedy tak się ich pyta, czy ty się na kogoś gniewasz? Czy ty masz do kogoś żal? Nie, absolutnie. A jedna, druga, trzecia, piąta rozmowa i wychodzi, że ja mam żal do rodziców, że mnie tak wychowali, może jakoś zbyt wrażliwie, zbyt czule, może na chłopczyka, może na jakąś przestraszoną dziewuszkę, że ja mam żal tam do jakiegoś chłopaka, który kiedyś rzucił dziewczynę i ona mu do tego przez lata nie wybaczyła. To się takie żale nas głupio trzymają, ale Chrystus w modlitwie powszechnej, przepraszam, pańskiej, zwraca na to uwagę. Jeśli nie przebaczysz ty, to i Bóg będzie miał problem, że jak przebaczyć tobie. Proszę Państwa, problemem, który jest bardzo powszechny, naprawdę bardzo powszechny, jest to, że wielu ludzi nie przebaczyło Bogu. Że dał mi taką urodę, że dał mi taką rodzinę, że dał mi historię życia. Oni do Boga idą, uśmiechają się, klękają, żegnają, śpiewają, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, a w głębi serca nie chcą się do tego przyznać, bo im się wydaje, że to straszny grzech. Chętnie by Panu Bogu nakrzyczeli i chętnie by wściekli się na Niego i wybuchnęli jakimś gniewem, gdyby to było moralnie do zaakceptowania. Proszę Państwa, to jest moralnie do zaakceptowania. Wybuchnij gniewem, pokłóć się z Panem Bogiem, a potem Mu przebacz. A Bóg jak przyjaciel powie ci: Marto, Marto, Rafale, Rafale, Piotrze, Piotrze, ja inaczej nie mogłem. To nie tylko ja działam w świecie, działa też i demon. Ktoś cię zaatakował, ja cię broniłem, rany pozostały. Warto tak z Bogiem po przyjacielsku porozmawiać, nawet wygarniając mu cały żal i może pewien bunt, który mamy w sercu. Ale wielu ludzi odchodzi od konfesjonału i nie są przekonani o tym, że Bóg im odpuścił grzechy, bo sami w głębi serca czują, że oni Bogu samemu nie odpuścili. I proszę jeszcze uważać na jedną rzecz, że ktoś mówi tak: ja się na mojego brata nie gniewam, ale ja do niego nie dzwonię, go nie odwiedzam, nie zapraszam, nie piszę do niego na święta, ale ja się niego nie gniewam. Kiedyś jeden z księży powiedział na rekolekcjach, że Pan Bóg powie takim ludziom to samo: ja się na ciebie nie gniewam, ale ja się do ciebie nie odzywam, nie chcę się z tobą widzieć, nie chcę się znać, nie chcę być ciebie blisko, ale ja się na ciebie nie gniewam. Prawda jest zazwyczaj inna. To jest ciekawe, że w modlitwie pańskiej jest właśnie o przebaczeniu. Nie ma nic o seksie, nie ma nic o pieniądzach, nie ma nic o kłamstwie. To są też takie grzechy, które nas często nękają. Tylko jest właśnie o przebaczeniu. Czyli to jest problem, to w nas siedzi. Kochani, Bóg nas zna lepiej niż my sami. I skoro nam to mówi, że potrzebujemy Bożego wybaczenia, a warunkiem Jego jest przebaczenie innym, to warto to rozgrzebać. Są ludzie, którzy zmieniają grupę religijną za grupą, rekolekcję za rekolekcjami, książkę religijną za książką, spowiednika za spowiednikiem i nic. Proszę zgodnie z sugestią Pana Jezusa poszperać, czy u podłoża tego nie leży jakieś niewybaczenie. W dalszej części Ewangelii Chrystus mówi o tym, by szukać, kołatać, starać się. Kto szuka, ten znajdzie. Proszę Państwa, prędzej znajdzie Pana Boga ten, który coś próbuje i nawet błądzi, niż ten, który już się poddał, siedzi w domu, wpadł w jakiś marazm. Pan Bóg chce nas nieraz spłoszyć, jak my płoszymy jakiegoś motyla, który wpadł do naszego mieszkania. Otwieramy szeroko okno i mówimy: no wyleć, wyleć, no już kawałeczek, no nie widzisz, że tam jest światło. Machamy nieraz gazetą, chcemy go postraszyć, żeby odnalazł drogę ucieczki. Otóż to samo robi z Panem Bogiem, ale pamiętajcie, tylko ten motyl odnajdzie tę drogę ucieczki, który lata w powietrzu. Jeśli zwątpiemy, usiądzie gdzieś i będzie mu szkoda poderwać skrzydeł do lotu, nigdy się nie wyzwoli z tej pułapki, w której się znalazł. Dlatego pamiętajcie, chrześcijaństwo to jest gra pragnień. Bóg chce wzbudzić w nas pragnienia, chce nas zachwycić, nieraz postraszyć, nieraz nawet uwieść, żebyśmy tylko go zapragnęli. Taki był sens tego wydarzenia biblijnego, jakim było przemienienie na górze Tabor. Popatrzcie, jak jestem piękny. Pragnijcie mnie, bardzo mnie pragnijcie, gdyż tylko wtedy spełnicie swoje chrześcijańskie powołanie. Wielu ludzi myśli, że chrześcijaństwo to jest gra prawa i przepisów. Nie, to jest gra uczuć. To jest eskalacja uczuć. Boga trzeba kochać i pragnąć, a nie tylko się Go bać i ciągle troszczyć się i sprawdzać, czy gdzieś nie przekroczyliśmy Bożego prawa. Tylko proszę pamiętać, wielu ludzi mówi: szukam Boga, szukam Królestwa, a tak naprawdę ciągle szukają swoich planów. Dlatego proszę zwrócić uwagę, pierwsza prośba o ten chleb powszedni to jest dopiero kolejne zdanie modlitwy pańskiej. A na początku jest modlitwa o Królestwo, o święcenie się imienia Bożego, no i to wspaniałe słowo Ojcze. Przypowieści Jezusa, jeszcze do nich na końcu nawiążę, właśnie mówią o szukaniu, o poszukiwaniu tej nowej rzeczywistości, nowego królestwa. Proszę zwrócić uwagę, większość przypowieści chrystusowych to jest o ukryciu czegoś. Skarb ukryty w roli. Jak to było sprytnie ukryte. Ukryć coś na polu. Kochani, kiedy staniemy wobec jakiegoś lasu i usłyszymy, że w lesie jest coś ukryte, to się zastanowimy, czy za którymś drzewem, czy krzewem, czy gdzieś zakopane. Natomiast kiedy staniemy naprzeciwko zaoranego pola, hektar pola zaorany, widzimy całe pole i mówimy: tu nic nie ma, tu nic nie jest ukryte. No gdzie jest ukryte? Przecież bym coś widział. Dlatego sprytnie jest ukryć nie w lesie, nie w górach, a na pustym polu zakopać. Jakże wtedy trudno jest coś znaleźć, nie ma żadnego śladu, na żadnego znaku. Kiedy szukamy w lesie, wiemy, szukamy gdzieś w zakamarkach, szukamy gdzieś pod krzewami. Natomiast tutaj skarb może być na polu zakopany w każdym miejscu, dosłownie w każdym. Chrystus nam sugeruje, że wielu ludzi mówi: w moim życiu Bóg, a gdzie ten Bóg? Ja widzę swoje życie. Praca, rodzina, moje zainteresowanie, to nie ma żadnego Boga. Wszystko widzę i nie ma tu żadnej tajemnicy. I to jest właśnie zwodnicze. To nas może zwieść, bo w moim życiu jest Bóg. W moim życiu jest to Królestwo. W moim życiu jest ten inny wymiar. Tylko trzeba się tak wyciszyć, tak poprosić Chrystusa o światło, by umożliwił nam zobaczenie tego. Czy tak jak zaczyn w mące. Ktoś mówi: moje życie jest nudne i będzie nudne. Kochani, mały mała cząstka jakiegoś kwasu może zakwasić całe ciasto. Mała, malutka cząstka odkryta w moim życiu obecności Boga może zakwasić całe moje życie. To, co było do tej pory nudne, praca, jakieś tam rodzinne rozmowy, rodzinne wyjazdy, które były takie monotonne, takie nie do zniesienia, takie mdłe, nagle staną się fascynujące, kiedy ja odkryję, że w tym jest Pan Bóg. Pan Bóg może mi wszystko zakwasić. To, co już było takie umarłe, to, co było takie blade, to, co było już takie zardzewiałe. Malutki fragment odkrycia obecności Boga w swoim życiu może mi to wszystko ożywić i pokolorować. Czy tak samo przypowieść o zagubionej drachmie. Tam też chodziło o to, żeby coś odnaleźć. Coś, co było skarbem. I co zrobiła ta gospodyni? Odsunęła meble. Kochani, dlaczego Pan Bóg odsuwa nam meble w życiu? To znaczy rujnuje porządek życia, rujnuje nasze pragnienia. Miało być tak, a wszystko wygląda jak po odnawianiu mieszkania. Żebyśmy odnaleźli zagubioną drachmę. Zagubioną drachmę znajduje się niekiedy w kryzysie, wśród łez, w szpitalu, w samotności, w porażce. I jeszcze jedna myśl, jeszcze jedno odwołanie się do przypowieści. Zagubiona owca. Żeby znaleźć tę jedną owcę, pasterz musiał zostawić 99. To jest trochę przypowieść o odnajdywaniu czegoś przez dokonywanie wyboru. Wielu ludzi, co się może niedojrzałym panom często zdarza, boją się podjąć jakąś decyzję, bo żeby wybrać na przykład jedną dziewczynę, musieliby się rozstać z drugą, a oni chcieliby jakoś mieć obie naraz, obie w zasięgu zainteresowań i wtedy nie znajdą żadnej, ani jednej, ani drugiej. Kochani, żeby znaleźć ten jeden skarb, trzeba zostawić 99 innych skarbów. Ten jeden skarb Chrystusowy, ten najważniejszy, ten wymiar swojego życia. Jeśli ktoś żyje tylko w wymiarze materialnym, w wymiarze towarzyskim, w wymiarze ambicji, jakiegoś wymiarze porównywania się do innych i nie zostawi tych wymiarów, nie znajdzie tego wymiaru Bożego, który jest jak światło z innego świata. Można by jeszcze wspomnieć o przypowieściach dotyczących ziarnka gorczycy, właśnie coś takiego zupełnie maluteńkiego, co rozlasta się i ogarnia całe życie. Można by powiedzieć o przypowieści Chrystusa o nasieniu, który staje się źdźbłem, kłosem, pełnym ziarnem w kłosie. Pamiętajcie, Królestwo Boże przyjdzie do ciebie przez jakiś prosty wiersz, jedną rozmowę z księdzem, jeden obejrzany film, jedno wydarzenie. Będzie ono pozornie wyglądało na takie banalne, proste, zwykłe, ale jeśli czystym sercem w nie czytasz, wczytasz się w nie, ono cię zaprowadzi daleko, zaprowadzi cię do całego krzewu tej rośliny gorczycy. I może jeszcze jedną rzecz powiem, żeby to odkryć, żeby odkryć tę nową rzeczywistość Bożą w nas. Królestwo Boże jest w was. Zabiegajcie o nie, a wszystko inne będzie wam dane. Nie zabiegajcie o to wszystko inne, żeby stracić Królestwo Boże. Zabiegajcie o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Niekiedy problemem w tym, że nie możemy odkryć tego Królestwa Bożego, tego innego wymiaru, jest to, że nie mamy tak zwanego umysłu początkującego, czystego, otwartego, chłonnego. Nasz umysł, nasza ludzka mądrość jest tak napakowana, proszę Państwa, każdy z nas siada przed telewizorem, ogląda Królową Angielską, Wyprawę na Marsa, tutaj posłucha felietonu, że jeden prezydent jest głupi, tutaj posłucha felietonu, że świat zginie za jakiś czas, tutaj ma w obwodzie jeszcze film, pracę na komputerze, może sobie zrobić drinka, posłuchać muzyki, telefon do znajomego. Kochani, mamy tak napakowane głowy tym wszystkim, że nie ma czasu i sposobu i możliwości poczynienia refleksji nad innym wymiarem. Policzyli to naukowcy, nie wiem jak, ale do takich badań dotarłem, że jeśli ilość wiadomości, którą jeden człowiek otrzymywał przez jakąś określoną jednostkę czasu, przyjmijmy jednego dnia, przyjmiemy za 100%, to właśnie w czasach Pana Jezusa, jeśli przyjmiemy tą ilość wiadomości, którą człowiek otrzymywał w czasach Pana Jezusa, to jeśli za Jezusa było 100%, to podwoiła się ilość wiadomości w roku 1500, czyli po 15 wiekach. Następne podwojenie nastąpiło już po 100 latach. W 1600 roku ludzie dostawali już 3 razy więcej wiadomości rocznie niż ci za czasów Pana Jezusa. W 1650, a więc już po 50 latach, podwoiła się ta ilość jeszcze bardziej. Jeszcze raz. Teraz ilość wiadomości, które dochodzą do naszego umysłu, podwaja się co 7 miesięcy. Jesteśmy zarzucani informacjami, proszę zwrócić uwagę na tą rewolucję informatyczną, rewolucję komunikacyjną. I to wszystko sprawia, że jesteśmy tak uwięzieni w doczesności, w analizach politycznych, ekonomicznych, towarzyskich, wypoczynkowych, rozrywkowych i Bóg wie jeszcze jakich, że nie możemy i nie mamy możliwości poczynienia refleksji właśnie nad inną rzeczywistością. Inne dane, które jeszcze podam w tym momencie, to te, że w Europie w czasach franciszkańskich, w roku 1400 było 1300 franciszkańskich pustelni. Ludzie odchodzili w ciszy, modlili się. Dzisiaj też klasztory przyjmują tych, którzy chcą wejść w jakąś ciszę i odnaleźć samych siebie, ale musicie Państwo przyznać, że o wiele rzadziej chyba procentowo ludzie z tego korzystają, żeby wyciszyć się i zrobić takie metarefleksje nad swoim życiem. My chcemy zmieniać ciągle rzeczywistość wokół nas. My chcemy zmieniać, modlimy się o pogodę, o zdrowie, o polityczne sprawy, o pomyślność dla Polski, o pokój na świecie, żeby Pan Bóg zmienił mojego męża, żeby Pan Bóg zmienił moich rodziców, żeby Pan Bóg zmienił moje dzieci. Natomiast trochę zapominamy, że zmienić ma się nasze wnętrze, patrzenie naszego serca. To o to głównie chodzi. Państwo spotykacie się często i zazwyczaj w początkach Wielkiego Postu ze słowem metanoia. Ono się kojarzy z nawróceniem, ale metanoia, metanos, to jest poza umysłem. Metanoia to jest wejść w inną logikę, w inne patrzenie, w inne myślenie, proszę Państwa. Wielu ludzi doznaje takiego oświecenia. Niestety na przykład takie oświecenia dostają niektórzy ludzie, kiedy wchodzą w jakiś kryzys małżeński. Mówią, Boże drogi, za kogo ja wyszłam? Z kim ja się ożeniłam? Boże drogi, dopiero poznałem jako to, co budowałem przez lata, co nazywałem moim powołaniem, było tylko moją karierą, było moim karierowiczostwem. Więc musimy Pana Boga prosić, żeby nam pomógł na rzeczywistość spojrzeć z innego punktu widzenia, w jakimś właśnie innym wymiarze. Pozwolił nam wejść w inną rzeczywistość. My się kurczowo trzymamy naszej rzeczywistości. Jest czas wakacji, proszę zwrócić uwagę, wielu ludzi wyjeżdża w daleki świat, gdzieś nawet na antypody, i tutaj z Polski już się dowiadują i troszczą się o to i zabiegają o to, żeby tam, jak już przebędą te tysiące kilometrów, spotkać to, co mają w domu. A więc pytają, czy tam jest prysznic, czy tam jest telewizor, a czy w telewizorze jest Polonia, czy jest Polsat, a czy jest polskie piwo, a czy w ogóle jest taki basen jak tutaj w Europie. No i jedziemy w egzotyczne strony, a potem trafiamy do tego samego ogródka kawiarnianego, gdzie są reklamy Coca-Coli i Marlboro. Tak? Jesteśmy w tej globalnej wiosce zamknięci w tej jednej rzeczywistości i nawet taka szansa, którą dawał kiedyś wyjazd pod namiot, kiedy się tam na koherze gotowało różne dania, gdzieś spędzało czas na wędrówkach górskich z nocowaniem w schroniskach, to też wielu ludziom odbiera możliwość spojrzenia na swoje życie właśnie z innego wymiaru. Ciągle jesteśmy w tej samej niejako rzeczywistości zamknięci jak w klatce. Także proszę Państwa, może to nieudolnie brzmiało, ale to nie była homilia, tylko streszczenie tych treści. Zachęcam do kontemplacji modlitwy pańskiej. Jest to najpiękniejsza modlitwa świata, ułożona przez samego Chrystusa. Jestem przekonany, że wielu ludzi, to już powiedziałem dzisiaj, odmawiają ją setki razy, ale wielu ludzi nigdy nie odmówiło jej od początku do końca z pełną świadomością, z pełną refleksją, o co w niej chodzi. Zegar mnie ponagla. Proszę sobie pomedytować nad tą modlitwą, proszę sobie nad nią porozmyślać. Nieraz, tak jak powiedziałem, Królestwo Boże ukryte jest w czymś, co się wydaje oczywisty sposób nam znane. Wydaje się, że modlitwa pańska jest w oczywisty sposób nam znana, a może w niej czeka nas jakaś nieprawdopodobna niespodzianka, odkrycie jakiejś tajemnicy i zagadki. Państwu i sobie życzę tego z całego serca.